Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia. Chciałbym rozpocząć tę naukę rekolekcyjną od pytania. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co znaczy, że jesteś chrześcijaninem? I kiedy dzisiaj bym zadał to pytanie każdemu z was z osobna, co dla ciebie znaczy, że jesteś chrześcijaninem? Ciekawy jestem, jakie odpowiedzi by padały. Może niektórzy z was powiedzieliby, jesteśmy chrześcijanami, to znaczy wierzymy w Boga. Ale w Boga przecież wierzą i muzułmanie. W jedynego Boga wierzą i nasi bracia Żydzi. A ani muzułmanie, ani Żydzi nie są chrześcijanami. Może niektórzy by powiedzieli, że być chrześcijaninem to znaczy zachowywać 10 Bożych przykazań. Ale te 10 Bożych przykazań przecież zachowują również bracia Żydzi. Dla nich dekalog jest również podstawą ich postępowania. I ludzie dobrej woli zachowują 10 Bożych przykazań, przynajmniej tych, które odnoszą się do relacji do człowieka. Inni może by odpowiedzieli, że być chrześcijaninem znaczy również może zachowywać przykazania kościelne. One są ważne, ale to jeszcze nie decyduje o tym, że jesteśmy chrześcijanami. Kochani, co znaczy być chrześcijaninem? Chrześcijanin to ten, który należy do Chrystusa. Kochani, zostawcie to dziecko, niech ono sobie biega. Jestem przyzwyczajony, że... Co znaczy być chrześcijaninem? Po raz pierwszy to słowo chrześcijanie zostało użyte w Dziejach Apostolskich, w Antiochii. Zostaliśmy nazwani chrześcijanami. Chrześcijanin to ten, który przynależy do Chrystusa. To ten, który jest niejako wchrystusowiony, jest częścią samego Chrystusa. I kiedy stajemy się chrześcijanami? Stajemy się w czasie Chrztu Świętego. Kochani, w waszej świątyni, na której z nauk wspominałem o tej chrzcielnicy, która stoi na samym końcu kościoła. Na końcu z mojej perspektywy, ale kiedy wchodzicie do kościoła, to ta chrzcielnica jest początkiem. I ona wam nieustannie przypomina tę prawdę, co znaczy być dla was chrześcijanami. I tutaj w odpowiedzi na to pytanie, co znaczy być chrześcijaninem w oparciu o ten chrzest święty, pomaga nam święty Paweł. To święty Paweł w liście do Rzymian powie nam takie słowa. Czyż wam nie wiadomo, że my wszyscy, którzyśmy zostali zanurzeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem skoro zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, to zostaliśmy również z Nim pogrzebani, abyśmy przeszli do nowego życia, tak jak Chrystus zmartwychwstał dzięki chwale Ojca. Co nam mówi święty Paweł? Mówi, że zostaliśmy zanurzeni. Kiedyś w starożytności chrześcijańskiej wszystkie baptysteria, czyli tam, te miejsca, gdzie odbywał się chrzest, były zrobione w formie basenu, do którego trzeba było zejść po schodach. I ten, kto chciał przyjąć chrzest święty, schodził do wód tego źródła chrzcielnego, a po chrzcie wychodził. Co to oznaczało? To była ta ilustracja tych słów świętego Pawła, że zostajemy zanurzeni w wodach chrztu, to znaczy zanurzeni w śmierć Jezusa. Jesteśmy ukierunkowani na śmierć Jezusa. I wychodzimy jako inni ludzie, jako nowi ludzie. Umiera stary człowiek i wychodzi nowy człowiek. Ten stary człowiek jest często określany przez świętego Pawła jako człowiek cielesny, a nowy człowiek jako człowiek duchowy. Co to znaczy, że człowiek jest człowiekiem cielesnym? Kiedy my tak myślimy o tych słowach, że jesteśmy ludźmi cielesnymi, to od razu może stają przed naszymi oczyma jakieś grzechy nieczyste, nasze wyuzdanie, pożądliwości, bo to jest związane z naszym ciałem. Natomiast człowiek cielesny dla świętego Pawła to jest ten, który w swoim życiu postępuje tylko i wyłącznie według swoich planów, według swoich koncepcji, według swoich dróg, które sobie sam wyznaczy. A człowiek duchowy to jest ten, który otwiera się całkowicie na wolę Boga, który żyje zgodnie z wolą Boga, zgodnie z całym planem, który Pan Bóg dla niego ma. To jest nowy człowiek. I kochani, jak sobie uświadomimy tę prawdę, że w Chrzcie Świętym zostaliśmy zanurzeni w śmierci, to znaczy, że otrzymaliśmy nową tożsamość. Ta nowa tożsamość ma konkretne imię. Jezus Chrystus. To jest moja tożsamość. I dzisiaj, kiedy odprawialiśmy drogę krzyżową, to została wyrażona ta sama prawda. Droga krzyżowa nie jest po to, żebyśmy nad Panem Jezusem sobie popłakali. Droga krzyżowa jest po to, abyśmy sobie uświadomili, że drogą naszego życia jest droga samego Jezusa Chrystusa. A jaka to jest droga? To jest droga, która odznacza się taką logiką nieustannego tracenia, logiką nieustannego wyrzekania się, drogą nieustannego ustępowania. To sam Chrystus powie nam: kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech bierze swój krzyż i niech idzie za mną, niech mnie naśladuje. Zaprzeć się samego siebie to jest właśnie wejście w tą logikę krzyża, logikę samego Chrystusa. Zaprzeć się samego siebie to powiedzieć nie. Czemu? Naszym koncepcjom na życie, naszym planom życiowym, naszemu spojrzeniu na wszystko. Każdy z nas w takiej sytuacji żyje. Popatrzcie na swoje małżeństwa. Dlaczego się kłócicie? Dlaczego? Bo chcecie postawić na swoim. Dlaczego nie umiecie zaakceptować innych? Bo chcecie postawić na swoim. Logika chrześcijanina jest zupełnie inna. Ja, kochani, w czasie udzielania Chrztu Świętego to zadaję rodzicom pytanie: dlaczego przychodzicie prosić Kościół Święty o chrzest? Co chcecie dla waszego dziecka? Rodzice zazwyczaj odpowiadają: no, błogosławieństwa Bożego. Chcielibyśmy, aby było szczęśliwe. Chcielibyśmy, aby kiedyś jego życie było pełne powodzenia. I tak patrzymy na nasze życie. Ta nasza szczęśliwość polega tylko i wyłącznie na tym, że nasze życie będzie takie high life, na wysokim poziomie. A ja wtedy zadaję pytanie rodzicom: a czy chcecie, żeby w życiu waszego dziecka objawił się krzyż Jezusa Chrystusa? O, księże, to nie ta droga. Ja pamiętam, może teraz już tego nie ma, ale kiedyś, jak ja byłem jeszcze dzieckiem albo młodzieńcem i uczestniczyłem w chrztach świętych w mojej rodzinie, to jak jakaś ciocia przyniosła w czasie Chrztu Świętego w prezencie krzyż, ojej, to moje ciotki mówiły: tylko nie krzyż. I gdzieś go chowały głęboko w szufladę jakąś i mówią: no kiedyś to jeszcze wyciągniemy, ale póki co to może jakiegoś aniołka nad dzieckiem powiesić, no Matkę Bożą względnie tak, ale nie krzyż, bo to zły znak, bo to znaczy, że ten krzyż nigdy od tego dziecka nie zostanie oddalony. A kochani, w życiu chrześcijanina chodzi o to, aby ten krzyż był obecny. I logika umierania, logika tracenia to jest logika naszego życia. Jak to przemyślicie w waszym życiu, Zobaczcie, ile spraw zostanie rozwiązanych. I czy po ludzku jest to możliwe, abyśmy tak postępowali? Mogę wam powiedzieć, że nie. Po ludzku to jest niemożliwe. Człowiek tego sam z siebie nie może zaakceptować. Ale dlatego otrzymałeś chrzest, bo chrzest cię do takiego życia uzdalnia, bo chrzest daje ci łaski. Kiedy ja bym was dzisiaj zapytał z katechizmu, co wam daje chrzest, to byście odpowiedzieli na pewno. Gładzi grzech pierworodny, wprowadza do Kościoła, do wspólnoty Kościoła. Ale mało który z was, która z was odpowiedziałaby, że daje nam moc do życia. Moc do życia. I to takiego życia, w którym objawia się właśnie życie samego Jezusa Chrystusa. To jest ta tajemnica chrztu. Ja pamiętam, że dla mnie takim wielkim odkryciem tej tajemnicy chrztu był jeden moment. Ja już byłem księdzem, trzylatkiem. Trzy lata po święceniach byłem w Rzymie na studiach i uczestniczyłem w liturgii uroczystości świętego Piotra i Pawła. I na tę liturgię został zaproszony patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej. Było to w roku 95. I on wtedy wypowiedział takie słowa, które dla mnie były jakby na nowym odkryciem tej prawdy Chrztu Świętego i prawdy tej wyrażonej przez Jezusa: kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Wtedy dopiero zrozumiałem, co to znaczy. I od razu, jak przyszedłem do tego domu, gdzie mieszkałem, wszedłem, wziąłem z L'Osservatore Romano ten fragment przemówienia Bartłomieja. Chciałbym wam go przeczytać. Posłuchajcie go. Nasz zasadniczy problem polega na tym, jak mamy zbawić naszego bliźniego, służąc mu, abyśmy i my sami, ale tylko razem z nimi poprzez niego stali się godni zbawienia. Niestety chrześcijanie źle zrozumieli złotą regułę Pawłową: jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Traktując je jako nakaz zwykłej ludzkiej solidarności, podejmowanej jednak w kategoriach tego świata. Dlatego już bardzo wcześnie ojcowie na wschodzie musieli uzupełnić, czy raczej zinterpretować właściwie te słowa świętego Pawła, wprowadzając pojęcie samooskarżenia, które sami praktykowali w całym swoim życiu i które stanowi też jedyną prawdziwą możliwość wypełnienia prawa Chrystusowego. Zgodnie z tą doktryną samooskarżenia, wszystkie grzechy i błędy brata, z wyjątkiem fałszywych wierzeń i herezji, ciążą nie na nim, ale na mnie. Muszę z własnej woli bez szemrania wziąć się na własne barki, jeśli naprawdę chcę, aby mój brat się zbawił, a wraz z nim i ja. Ciężkie słowa. Kochani, ja często moich kleryków, studentów pytam: słuchajcie, jak ktoś w waszej wspólnocie, w seminarium czy w rodzinie zbroi, popełni jakiś błąd, to kto ponosi za to wszystko odpowiedzialność? Kto powinien być ukarany? Oczywiście ludzka logika mówi: ten, który zbroił, ten, który popełnił błąd. Ponosimy odpowiedzialność za swoje czyny. Jak w małżeństwie wam się zdarzają kłótnie, to czekacie, kto pierwszy ustąpi. A co ma robić chrześcijanie? To jest odpowiedź. Brać grzech swojego brata na siebie. Brać grzech swojej żony na siebie. brać grzech swojego męża na siebie, brać słabości swoich dzieci na siebie. Kochani, to jest nasza ofiara. I może przez taką ofiarę o wiele szybciej doprowadzimy, żeby i w naszych rodzinach było więcej miłości. Może przez taką ofiarę doprowadzimy do tego, że nasze dzieci będą nam posłuszne. To jest ta ofiara, to jest bycie chrześcijaninem. Wcale nie łatwe. Wcale nie łatwe. Bo szatan nieustannie nam odpowiada zupełnie co innego. On mówi: nie ustąpuj. Od ciebie wszystko zależy. Weź te dzieci w ryzy. To zobaczysz, że będą ci posłuszne. A weź ukróć życie swojej żonie przez takie czy inne postępowanie. Zobaczysz, jak będzie dobrze. A Pan Jezus mówi: kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Kochani, chrzest to droga. Kiedyś w czasie Chrztu Świętego w starożytności, w dzisiejszej liturgii Chrztu Świętego, to jest również jeszcze zachowane, kapłan pytał: co chcecie od Kościoła? I odpowiadali: chrztu. A co wam daje chrzest? Dzisiaj też wam bym zadał to pytanie. Co wam daje chrzest? Co wam daje chrzest? Jaka padała odpowiedź? Życie wieczne. Chrzest daje ci życie wieczne. Prowadzi cię do życia wiecznego. To jest twoje powołanie, to jest moje powołanie. Dojść do życia wiecznego. I kochani, wtedy padała cała katecheza na temat drogi, która mnie prowadzi do życia wiecznego. Ta droga była wypowiedziana już kiedyś dla Izraelitów. Ich szma Izrael, słucha Izraelu. Pan jest Bogiem jedynym. Będziesz miłował Boga Twego z całego swego serca, z całej swojej duszy i ze wszystkich sił swoich. A bliźniego swego jak siebie samego. I Pan Jezus do tego doda: to czyń, a będziesz żył. A kochani, jak sobie tak wchodzimy do kościoła i popatrzymy, że to jest nasza droga, to mówimy: no niestety, na tej drodze często Pan Bóg nie jest Panem jedynym. Na tej drodze niestety często upadamy w naszej miłości do bliźniego i co? Ale ta droga u was jest zieloną drogą. Jest to droga nadziei. Dlaczego? Bo Pan Bóg zostawił nam również narzędzia do tego, abyśmy na tej drodze nieustannie trwali, na drodze do życia wiecznego. I takim narzędziem jest sakrament pokuty i pojednania. W tym sakramencie pokuty i pojednania znowuż otrzymujemy tę samą łaskę. Łaska to nie coś takiego, że ktoś nam na odczepnego coś da. Łaska to dar samego Boga i co więcej, łaska to moc, którą daje nam Pan do życia. Kiedy odchodzę od konfesjonału, to otrzymuję moc, aby nie grzeszyć. A często mówię później: ale znowuż upadłem. Ale w momencie, kiedy odszedłeś od konfesjonału, otrzymałeś moc, aby nie grzeszyć. Taką moc ci dał Pan. I kochani, żeby tę prawdę zrozumieć, to trzeba nam również zastanowić się, pochylić się nad tajemnicą sakramentu pokuty i pojednania. I cała tajemnica tego sakramentu jest zawarta w rozgrzeszeniu. Nie wiem, czy kiedykolwiek słuchaliście rozgrzeszenia. Ja wiem, że zazwyczaj, kiedy kapłan udziela rozgrzeszenia, to bijemy się w pierś, żałujemy za grzechy, mówimy: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Ale może warto wsłuchać się w te słowa, bo to jest ta dobra nowina dla mnie. To jest ta dobra nowina dla mnie. Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzech w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zobaczcie, początek tej reguły, tej formuły to Bóg, Ojciec miłosierdzia. Wcale nie mój grzech. My zawsze skupiamy się na grzechu. Jak grzech popełnimy, szczególnie jakiś taki grzech, który jest dla nas poniżający, to szatan nam podpowiada, zobacz, jaki jesteś do kitu. Zobacz, jakim jesteś nieudołacznikiem. A Pan Bóg mi mówi, Bóg Ojciec miłosierdzia. I odkrycie tej prawdy jest fundamentalne dla przyjęcia tej mocy niegrzeszenia. Bóg Ojciec miłosierdzia, takiego Boga objawił nam Pan Jezus. Boga Ojca miłosierdzia, Boga, który nieustannie czeka. On wie doskonale, tak jak ten ojciec w przypowieści o miłosiernym ojcu, że jego syn odejdzie, że jego syn wszystko straci, przetrwoni cały majątek, a on mimo wszystko będzie na niego ciągle czekał. I kiedy ujrzy go z daleka, wybiegnie do niego. W tej przypowieści to jest wspaniały obraz, ponieważ w starożytności to było niemożliwe, aby ojciec wybiegał do swojego syna. Ojciec miał być traktowany z pełnym respektem, a więc to syn musiał nieustannie podchodzić do ojca, oddawać mu szacunek, a tutaj ojciec wybiega. Jak tego słyszeli Żydzi, jak tą przypowieść słyszeli Żydzi, to patrzyli na tego ojca i dla nich on się wydawał śmieszny. Bóg z miłości do nas staje się śmieszny i wybiega do nas i daje nam to, czego nam potrzeba. A potrzebujemy przebaczenia. Kochani, póki nie uwierzę w miłość, która stała się osobą, jest osobą, to nigdy nie przeżyję tego sakramentu pokuty i pojednania. Póki w to nie uwierzę i tego nie odkryję, to sakrament pokuty i pojednania będzie tylko i wyłącznie traktowany przeze mnie w takich kategoriach sądowniczych. Siedzi sobie kapłan, on jest takim sędzią, Pan Bóg też jest sędzią, ten kapłan reprezentuje Pana Boga, ja wypowiadam swoje grzechy i czekam na werdykt. Nie o to chodzi w sakramencie pokuty i pojednania. Jeżeli tak traktuję sakrament pokuty i pojednania, to każdy mój grzech jest tylko złamaniem jakiegoś prawa. Prawa Bożego, prawa kościelnego. Ale jak odkryję tę prawdę, że Bóg jest miłością, to potraktuję swój grzech jako zerwanie tej relacji miłości. Otworzę się na tę łaskę, otworzę się na tę moc. To nie oznacza, że grzech mój się nie liczy. Grzech mój się bardzo liczy, bo my, chrześcijanie, musimy sobie uświadomić, jaką cenę zapłacił Bóg za mój grzech. I w tej formule rozgrzeszenia jest to powiedziane. Przez śmierć swojego Syna. Zostaliśmy uwolnieni od grzechów naszych we krwi niewinnego. Zobaczcie, każdy jak tu jesteśmy, to każdy grzech swój może nazwać. Możemy nazwać. Zrobiłem to, 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 tamto. Ale grzechu nie mogę zniszczyć. Grzech może zostać zniszczony tylko i wyłącznie przez tego, który był całkowicie niewinny, przez Jezusa Chrystusa. I On wylał za nasz grzech, każdy grzech, wylał swoją krew. To jest ta miłość. I kochani, chodzi o to, abyśmy w sakramencie pokuty i pojednania przeżyli go jak święty Piotr. Święty Piotr miał też taki moment. Kiedy w Ewangelii Łukasza jest pięknie opisana scena, kiedy Jezus zapowiada zdradę Piotra i mówi do niego: Piotrze, Piotrze, szatan żądał, abyś został przesiany przez sito, ale ja prosiłem za ciebie, aby nie ustała twoja wiara. A ty, nawróciwszy się, umacniaj swoich braci. To są słowa Chrystusa do pierwszego papieża. A ty, nawróciwszy się, umacniaj swoich braci. I kochani, kiedy Piotr to zrozumiał? Zrozumiał wtedy, kiedy zdradził Jezusa. Kiedy wobec niewinnej, bezbronnej niewiasty trzy razy powiedział Chrystusowi nie. Ewangelista Łukasz, kiedy opisuje tę scenę zdrady Piotra, po tym jak Piotr po raz trzeci powiedział nie, to napisze, że Chrystus obrócił się i spojrzał na Piotra. A Piotr zapłakał. Kochani, to jest tajemnica naszego grzechu. Odchodzenia nieustannego od tej miłości, ale Chrystus nieustannie się obraca ku nam i spogląda na nas z miłością, po to, abyśmy gorzko zapłakali. I dlatego też po zmartwychwstaniu Chrystusa Piotr nad Jeziorem Galilejskim trzykrotnie zapytany, czy mnie kochasz, mógł odpowiedzieć po tym doświadczeniu zdrady, ale i zarazem po doświadczeniu tej uprzedzającej miłości Chrystusa, bo Chrystus już mu w tym momencie, kiedy spojrzał na niego z miłością, przebaczył, mógł powiedzieć: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Tak przeżyć sakrament pokuty i pojednania, to otworzyć się na tę moc, która płynie z tego sakramentu. Na moc do życia w tej logice umierania, logice ustępowania, logice nie stawiania na swoim, logice brania krzyża innych, brania grzechów innych, słabości innych na swoje ramiona. To jest nasza droga. Ale nie jesteśmy na tej drodze sami. W sakramentach Kościoła Pan nieustannie daje nam do tego moc. Daje nam potrzebne łaski. Kochani, odkrywajcie te łaski w tych sakramentach, żeby sakramenty nie stawały się tylko pustymi rytuałami. Tak jak dzisiaj już słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza. Można odprawiać tysiące postów, wielokrotnie przychodzić do świątyni, uczestniczyć w różnych nabożeństwach, a nie mieć w sobie życia Chrystusowego. A do tego jesteśmy powołani.